spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrawiam w to niedzielne popołudnie. Szanowni Państwo, w czasie naszych ostatnich spotkań mówiliśmy dużo o Polsce. Wspominaliśmy o królach z dynastii Wazów. Ostatnio też mówiliśmy o Janie Henryku Dąbrowskim, o legionach polskich, o Józefie Wybickim i o hymnie narodowym. Wspominaliśmy też Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza. Też wcześniej mówiliśmy o wielu, wielu wspaniałych Polakach. Trudno bowiem spacerować po wiecznym mieście, żeby nie zauważyć śladów historii naszej ojczyzny i śladów, które przez wieki zostawiali Polacy w tym mieście. Już wielu Polaków wspomnieliśmy, przemierzając ulice i place Rzymu, wchodząc do bazylii i kościołów znajdujących się w tym niezwykłym, wyjątkowym i przepięknym mieście Rzymie. Nie możemy się temu dziwić, bowiem Polska od początku swojego istnienia weszła w krąg oddziaływania cywilizacji łacińskiej, która jest fundamentem kultury europejskiej. Nie było Polski przedchrześcijańskiej. W minionym tygodniu obchodziliśmy święto Chrztu Polski, wspominając ważne, a może nawet najważniejsze wydarzenie historyczne w dziejach naszej ojczyzny, w dziejach naszego narodu. Polska zaistniała dzięki chrześcijaństwu. Za sprawą Chrztu Mieszka I Polska stała się częścią Europy.
W winnym w Twe życie i słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie.
Polska od samego początku kształtowała swoją narodową, kulturową i historyczną tożsamość na fundamencie wartości chrześcijańskich w ścisłej jedności ze stolicą apostolską. Dwa lata po chrzcie w 968 roku papież Jan XIII utworzył pierwsze biskupstwo w Poznaniu, które obejmowało cały obszar państwa Mieszka I. I to pierwsze biskupstwo bezpośrednio podlegało stolicy apostolskiej, a jego pierwszy biskup misyjny Jordan, bezpośrednio biskupowi Rzymu. Proszę Państwa, takim widocznym znakiem tej bliskości Polski z Rzymem, z biskupem Rzymu, było przywiezienie, przekazanie relikwii świętego Wojciecha. Mianowicie cesarz Otton III, przyjaciel biskupa Wojciecha, zaraz po męczeńskiej śmierci 23 kwietnia 997 roku, zaraz tę informację przekazał papieżowi ówczesnemu Sylwestrowi II i prosił o kanonizację tego biskupa męczennika. I tak też papież uczynił w 999 roku. I wtedy też zapadła decyzja o utworzeniu w Polsce pierwszej metropolii w Gnieźnie, przy grobie świętego Wojciecha. I tak też się stało w roku 1000, słynny zjazd gnieźnieński, powstaje pierwsza metropolia z podległymi biskupstwami w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu. A wspomniana diecezja poznańska została włączona do tej nowej metropolii w nieco późniejszym czasie, być może dopiero w drugiej połowie XI wieku. Otton III, cesarz, przywiózł relikwie świętego Wojciecha do Rzymu i dla godnego przechowywania relikwii na wyspie, która znajduje się na rzece Tyber, ufundował kościół. Była to niewielka budowla. Był to rok 1000. Proszę Państwa, to miejsce na wyspie miało też nawiązywać do męczeńskiej śmierci Wojciecha, mianowicie miało nawiązywać do wód Bałtyku, tam gdzie został zamordowany nasz wielki patron. I ten kościół, który wybudował, ufundował cesarz Otton III, prawie dwa stulecia nosił wezwanie, tytuł świętego Wojciecha. Dopiero pod koniec XII wieku, kiedy do Rzymu sprowadzono relikwie świętego Bartłomieja Apostoła, kościół ten zmienił wezwanie i dzisiaj jest patronem tego kościoła święty Bartłomiej. Niemniej jednak w bocznej kaplicy, patrząc na główny ołtarz po lewej stronie, znajdują się relikwie tego naszego świętego Wojciecha. Kiedy w roku 1923 w Gnieźnie skradziono relikwie świętego patrona, świętego Wojciecha, to wtedy w roku 1928 kardynał August Chlont, prymas Polski, postarał się o to, aby z Rzymu część relikwii została przekazana do Gniezna. Wtedy papieżem, przypomnę, był Pius XI. Szanowni Państwo, w najbliższym tygodniu będziemy obchodzić uroczystość świętego Wojciecha, który jest jednym z głównych patronów Polski. Święty Wojciech znany jest w Europie pod innym imieniem, a mianowicie pod imieniem Adalbert. Jest to imię zbierzmowania, które przyjął Wojciech z rąk biskupa metropolity Magdeburga. Miał tak właśnie na imię pierwszy metropolita tego biskupstwa w Niemczech, miał na imię Adalbert. I dla uszanowania tegoż biskupa, z rąk którego przyjął sakrament bierzmowania, Wojciech przyjął takie imię. I też pod opieką tego metropolity przygotowywał się do posługi duchownego. Przypomnę tylko, że Wojciech został biskupem Pragi, mając zaledwie 27 lat. Był drugim biskupem tego miasta, a kiedy poniósł śmierć męczeńską, miał lat 41. Młody biskup oddał życie za wiarę, głosząc z odwagą Ewangelię Jezusa Chrystusa, głosząc prawdę, którą Chrystus objawił. Wielki patron Polski, święty Wojciech, którego relikwie do dzisiaj są w Rzymie. I często, kiedy idziemy do tego kościoła, wchodzimy do tej kaplicy, aby pomodlić się za naszą ojczyznę, aby Polacy byli wierni Ewangelii, aby dawali odważnie świadectwo swojej wiary. I taką też okazją do modlitwy za ojczyznę będzie uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika. To właśnie dzień jego męczeńskiej śmierci, 23 kwietnia, jest dniem uroczystego świętowania. Szanowni Państwo, to właśnie o tych wydarzeniach związanych z Polską, o dynastii Wazów i miesiąc temu mówiliśmy o Polakach tutaj stojąc na Piazza del Popolo, kiedy przeszliśmy przez tą słynną, ważną bramę północną do Rzymu. I tuż przy tej bramie, we wschodniej części tego placu, jest bardzo ważny kościół, Bazylika Santa Maria del Popolo, Bazylika Najświętszej Marii Panny Wszystkich Ludów. Możemy powiedzieć, że jest to taki pierwszy kościół, który zauważali pielgrzymi wchodzący do wiecznego miasta od strony północnej. Jest to pierwszy kościół, przy którym owi pielgrzymi się zatrzymywali, aby dziękować Panu Bogu za to, że szczęśliwie przyszli do wiecznego miasta, że już są tak blisko grobów apostołów Piotra i Pawła. To było miejsce i odpoczynku, miejsce modlitwy, miejsce wdzięczności i radości z dotarcia do Rzymu. I ten kościół, bazylika, jakby przylega do murów aureliańskich z III wieku. Tutaj, w tym miejscu, był grób Nerona, tego cesarza, którego bardzo dobrze kojarzymy z historii i cesarstwa rzymskiego i z literatury. W roku 1099 papież Paschalis II nakazał zniszczyć grób Nerona, a jego prochy rzucić do rzeki Tyber. I w tym miejscu, gdzie był grób Nerona, powstała najpierw niewielka kaplica Matki Bożej jako wotum wdzięczności za szczęśliwy i owocny przebieg pierwszej krucjaty do Ziemi Świętej i zdobycie Jerozolimy właśnie w roku 1099. W roku 1227 papież Grzegorz IX buduje tutaj, na miejscu tej niewielkiej kaplicy, kościół, aby w ten sposób podziękować za zakończoną zarazę, która wtedy panowała w Rzymie. I ten kościół został wybudowany z ofiar Rzymian. I może dlatego też jest pod tytułem Najświętszej Marii Panny Wszystkich Ludów. Ale też pewnie ta nazwa tego kościoła ma swój początek, swoją genezę w bramie, w nazwie bramy, przy której stoi brama Popolo. I również na pewno ten tytuł Najświętszej Marii Panny Wszystkich Ludów wiąże się z tym, że tutaj, przy tym kościele, w tym miejscu zatrzymywali się ludzie, którzy z różnych stron, tymi wielkimi alteriami, o których wspominaliśmy, tymi drogami prowadzącymi z północy, wchodzili do wiecznego miasta. Ten kościół Najświętszej Marii Panny Wszystkich Ludów Grzegorz IX przekazał zakonowi franciszkanów, a później od drugiej połowy wieku XIII kościół ten jest miejscem, w którym posługę duszpasterską sprawują augustianie, zakon powstał w połowie wieku XIII. Często teraz wspominamy ten zakon, zakon Augustianów, w związku z tym, że Ojciec Święty Leon XIV należał do tego zakonu i też wspominamy często świętego Augustyna, wielkiego doktora Kościoła. Następna przebudowa tego kościoła, tej bazyliki, miała miejsce w XV wieku, w drugiej połowie tego stulecia, kiedy papieżem był Sykstus IV. On tą średniowieczną wersję kościoła całkowicie jakby zburzył i powstała nowa, trzynawowa bazylika na planie krzyża łacińskiego z czterema kaplicami po obu stronach i też z ośmioboczną kopułą nad skrzyżowaniem naw i wysoką dzwonnicą w zakończeniu prawego ramienia transeptu. Ten projekt Sykstusa IV stał się przykładem wczesnej architektury renesansowej w Rzymie. Mimo licznych późniejszych zmian, bazylika do dziś zachowuje układ nadany jej przez właśnie papieża Sykstusa IV. Już o tym papieżu wiele razy wspominaliśmy, bo to ten papież, który wybudował kaplicę w Pałacu Watykańskim i od jego imienia nosi nazwę Kaplica Sykstyńska. To ten papież od mostu na Tybrze, Ponte Sisto, pierwszy nowożytny most zbudowany na tej rzece. Papież Sykstus IV, papież z drugiej połowy wieku XV. W 1658 roku kościół zostaje odnowiony według projektu Berniniego, a to było na zlecenie papieża Aleksandra VII, który, jak wspominaliśmy w czasie naszego ostatniego spotkania, jakby uporządkował, przebudował cały plac Popolo. W XVI wieku kościół stał się kościołem parafialnym. Było to wtedy, gdy papieżem był Pius IV. Pius IV bardzo tutaj często przybywał do tego kościoła i nawet zorganizował uroczystą procesję z Bazyliki Świętego Piotra do tej Bazyliki Santa Maria del Popolo z okazji wznowienia obrad Soboru Trydenckiego. Sobór Trydencki, tak się ogólnie mówi, trwał 18 lat od 1545 do 1563 roku, ale tak naprawdę to te obrady soboru trwały krótko na początku, potem sobór został przerwany, różne sytuacje, które były trudne w kościele, spowodowały, że dopiero wznowienie tego soboru było w roku 1561 i dwa lata później sobór został przez tego papieża Piusa IV szczęśliwie zakończony. Szanowni Państwo, stoimy teraz przy tym kościele i patrzymy na fasadę bazyliki. Została wzniesiona w latach 70. XV wieku podczas renowacji przeprowadzonej przez tego wspomnianego przed chwilą papieża Sykstusa IV. Została później troszkę przeprojektowana w XVII wieku przez Berniniego. Wysoka fasada została wykonana z rzymskiego trawertynu, podobnie jak wiele innych budowli z tego okresu. Choć konstrukcja wydaje się prosta, fasada jednak zawiera wiele takich detali. Wyróżniają się tutaj cztery pilastry na dolnym poziomie tej fasady i widzimy wyżej, w górnej części, kolejne dwa pilastry i w środku, w centralnej części, rozetowe okno. Ta przebudowa to właśnie wiek XVII za Lorenzo Berniniego. Na fasadzie, nad portalem, widzimy herb papieża Leona XIV i drugi herb. Herb kardynała, dla którego ta bazylika jest kościołem tytularnym. Od 2006 roku Bazylika Santa Maria del Popolo jest kościołem tytularnym dla polskiego kardynała Stanisława Dziwisza. W centrum gołębica, symbol Ducha Świętego. Po lewej stronie widzimy sześcioramienną gwiazdę, która często w ikonografii oznacza Maryję. I widzimy charakterystyczny zarys gór z krzyżem na Giewoncie. I dewiza kardynała Stanisława Dziwisza: Sursum corda, w górę serca. Są to słowa z liturgii mszy świętej, z prefacji. Słyszymy je podczas każdej Eucharystii, ale te słowa w herbie kardynała Dziwisza nawiązują do wizyty Jana Pawła II w Zakopanem, a był to rok 1997, więc rok, w którym również Ojciec Święty odwiedził Kalisz. Z Kalisza papież udał się najpierw na Jasną Górę 4 czerwca 1997, a później wieczorem tegoż samego dnia jeszcze udał się do Zakopanego i tam zamieszkał w księżówce, w tym domu rekolekcyjnym. I proszę Państwa, w piątek 6 czerwca odprawił uroczystą mszę świętą pod Wielką Krokwią. Było to bardzo ważne wydarzenie dla górali, taki słynny hołd górali.
Przeto dziękujemy, Ojcze Święty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty... A teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty Polski wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. Dziękujemy za ojcowską i synowską troskę. Dziękujemy za modlitwy, ofiary i upomnienia Twoje. A w czymżeśmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmucili, przepraszamy. Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować.
Jan Paweł II wtedy wygłosił piękną homilię. Mówił o krzyżu, który na początku XX wieku postawili górale na Giewoncie. I mówił takie charakterystyczne słowa.
Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
Często nawiązujemy, szanowni Państwo, do tej homilii wygłoszonej. Wtedy była uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, wtedy, kiedy Ojciec Święty przybył do Zakopanego w 1997 roku. Często przywołujemy te fragmenty z jego homilii, zwłaszcza dotyczące krzyża, tego symbolu wiary, tego symbolu, znaku, który tak mocno charakteryzuje tożsamość naszego narodu. I kardynał Stanisław Dziwisz te słowa z liturgii przywołane przez Jana Pawła II umieścił w swoim herbie. Herbie najpierw biskupim, a teraz kardynalski. Kardynał Dziwisz został wyniesiony do godności kardynała przez papieża Benedykta XVI w marcu 2006 roku, gdy już był arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ale ten kościół tytularny uroczyście objął dopiero 7 miesięcy później, pod koniec października tegoż 2006 roku. Kilka dni po tym uroczystym objęciu, po tej uroczystej Eucharystii, którą sprawował w tej bazylice, byłem tutaj z grupą pielgrzymów i pamiętam, jak ten kościół był pięknie przyozdobiony kwiatami w kolorze biało-czerwonym, w nawiązaniu do naszych barw narodowych. Patrzymy na tą fasadę, patrzymy na te herby, herb papieża, herb kardynała. Tak jest wszędzie, na każdym kościele, bazylice, na kościołach, które są kościołami tytularnymi poszczególnych kardynałów. I widzimy schody, wysokie schody. Często na tych schodach widzimy pielgrzymów, turystów. I tak sobie myślę, że tak podobnie jak kiedyś, przed wiekami, kiedy tutaj przychodzili zmęczeni pielgrzymi, wchodzili tą północną bramą i też tutaj odpoczywali. Tak i teraz widzimy tych wielu ludzi, zwłaszcza może młodych, siedzących tutaj na schodach. Wchodzimy więc tymi schodami do wnętrza tej świątyni. We wnętrzu piękne kaplice, ołtarze, ozdobione prawdziwymi arcydziełami sztuki. I oto pierwsza kaplica po prawej stronie to kaplica Cibo, przebudowana pod koniec XVII wieku przez Carlo Fontanę dla kardynała o tym samym nazwisku. W ołtarzu znajduje się obraz Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, który namarował Carlo Maratta, włoski malarz, restaurator obrazów, restaurator wnętrz. Druga kaplica, po prawej stronie, barokowa, wyłożona ciemnym marmurem i widzimy jasne kolumny tej kaplicy, a cała ta kaplica jest dziełem Carlo Fontany, również z końca XVII wieku. I o Carlo Fontanie mówiliśmy już kilka razy. I teraz dochodzimy do ołtarza głównego. Powstał ten ołtarz w pierwszej połowie XVII wieku. Zastąpił wcześniejszy, renesansowy, marmurowy ołtarz z połowy XV wieku. W tym ołtarzu głównym widzimy cudowny obraz Najświętszej Marii Panny, namalowany, jak głosi legenda, przez świętego Łukasza. Na obrazie widzimy napis: tu oddają cześć Maryi wszystkie ludy. Ten obraz znajdował się pierwotnie w Sancta Sanctorum, a więc tam, gdzie są święte schody na Lateranie. I tutaj do tego kościoła został przeniesiony już przez owego papieża Grzegorza IX w pierwszej połowie XIII wieku. Za głównym ołtarzem znajduje się obszerny chór, wybudowany za czasów papieża Juliusza II, między rokiem 1505 a 1510, bo ta bazylika była jakąś ulubioną świątynią tego papieża. Juliusz II to ten, który w 1506 roku rozpoczął budowę bazyliki świętego Piotra, tej obecnej na miejscu poprzedniej konstantyńskiej. Teraz patrzymy na ten chór, który znajduje się za głównym ołtarzem i oczywiście projekt tego miejsca powierzył Donatowi Bramantemu, temu samemu, który był pierwszym projektantem obecnej Bazyliki Watykańskiej. Był takim architektem papieża. Ozdobą tego miejsca są okna wypełnione pięknymi witrażami. Widzimy też dwa nagrobki umieszczone naprzeciwko siebie. Są to pierwsze nagrobki przedstawiające postaci zmarłych w pozie jak gdyby chwilowej drzemki z głową wspartą na ręce. Wcześniej te nagrobki, te postaci umieszczone na grobkach, były w takiej pozie leżącej, płaskiej, sztywnej. W 1507 roku Juliusz II pozwala, aby w tej bazylice wybudowano kaplicę rodową Gigi. Proszę Państwa, jest to jedna z piękniejszych kaplic w Rzymie. A dlaczego Juliusz II pozwolił na taką budowę? Albowiem Agostino Gigi był wielkim mecenasem sztuki. Jak się określa, był bankierem papieży Aleksandra VI, właśnie Juliusza II i później jeszcze jego następcy Leona X. Był jednym z najbogatszych ówczesnych ludzi we Włoszech. Pochodził ze Sieny. Jego rodzina już od wielu, wielu lat zajmowała się handlem, zwłaszcza handlowali zbożem. Zajmowali się też bankowością. Agostino Gigi był bardzo mocno zaangażowany w sprawy państwa kościelnego. Przede wszystkim w tym wymiarze materialnym. Pewnie Juliusz II nie zleciłby malowania kaplicy Sykstyńskiej Michałowi Aniołowi, gdyby nie materialne wsparcie tegoż bankiera. I pewnie też nie zlecił prac Rafaelowi Santi, gdyby nie pomoc tego wielkiego mecenasa sztuki, jakim był Agostino Gigi. Kaplicę tę zaprojektował Raffaele Santi, przyjaciel tegoż bankiera ze Sieny. W kopule znajdują się mozaiki zaprojektowane przez tego mistrza Rafaela, dwa nagrobki naprzeciw siebie w formie piramid, również powstały z inicjacji tego artysty. Ten po prawej stronie to nagrobek tego słynnego bankiera Agostino, a naprzeciwko to nagrobek jego brata. Rafael umiera w kwietniu 1520 roku. Miał wtedy zaledwie 37 lat. Pamiętamy, Rafael Santi urodził się w Wielki Piątek i umarł też w Wielki Piątek. I w tym samym miesiącu, w kwietniu 1520 roku, umiera ów Agostino Gigi. Kaplica nie została skończona. Dopiero Bernini wykańcza tę kaplicę na zlecenie papieża Aleksandra VII. Aleksander VII właśnie pochodził z tego samego rodu. Był to jego kościół tytularny, kardynał Fabio Gigi. Został wybrany papieżem w 1655 roku, to już wiele razy o nim wspominaliśmy, również dzisiaj. Czyli przez wiele lat ta kaplica nie była skończona. Od 1520 roku do drugiej połowy wieku XVII. Dziełem Berniniego są dwie piękne figury proroków, Habakuka i Daniela. Dwie pozostałe postacie i ta płaskorzeźba, która znajduje się w ołtarzu, płaskorzeźba z brązu, wykonana została przez innego artystę, Lorenzo Lotti. Proszę Państwa, wychodzimy z kaplicy, tej pięknej kaplicy Gigi i kończymy dzisiejsze spotkanie. Patrzymy jeszcze na ten piękny kościół, piękną bazylikę i za miesiąc tutaj się spotkamy, aby jeszcze powiedzieć o ważnych artystach, malarzach, zwłaszcza powiemy sobie o Caravaggio, ale też jeszcze przypomnimy takiego artystę, który był związany z Polską, z dynastią Wazów, a mianowicie nazywał się Giovanni Battista Gisleni. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, serdecznie pozdrawiam i życzę pięknego przeżywania czasu wielkanocnego i też pięknego przeżycia zbliżającej się uroczystości świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona naszej umiłowanej Ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.